Witam was tak samo, mili bracia, siostry, młodzieży, dzieci. Dziś będziemy kontynuowali to studium pierwszego listu do Tesaloniczan. Jesteśmy w trzecim rozdziale i czytamy cztery wiersze tylko, od 10 do 13. Jest to właściwie taka modlitwa Pawła za zbór. Za zbór w Tesalonice, a z tej modlitwy tak sobie wziąłem wiele, z czym chciałbym się razem z wami podzielić. Pierwszy Tesaloniczan 3 od 10 wiersza. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone bez nagany świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Taki trochę dziwną rzecz zauważyłem w tym, że ta modlitwa nie jest długa, tylko przez trzy wiersze albo cztery wiersze. Apostoł Paweł mówi, dniem i nocą modlimy się. A taka krótka modlitwa. Podobnie, kiedy mamy zanotowaną modlitwę Pana Jezusa z Getsemane. Przez jedną godzinę modlił się, a wiemy o trzech zdaniach, które się modlił. Jeśli można, niech mnie ten kielich minie, ale nie jak ja chcę, ale jako ty chcesz, Ojcze. Modlił się godzinę gorliwie, tak aż krople krwi albo takie krople wielkie jak krople krwi pojawiały się na jego czole. Już to same poznanie prowadzi mnie do tego, że moc modlitwy nie spoczywa we wielu słowach, ale w tym nastawieniu. Moc modlitwy właśnie spoczywa w tym, że nie modlą się tylko nasze usta, ale przede wszystkim, że modli się nasze serce. Że ono wysyła to pragnienie, które Bóg słyszy, choć nawet nasze usta nic nie wypowiadają. A właśnie to nastawienie tego naszego serca, które przychodzi do Boga, może być jako ta przyjemna modlitwa, którą Bóg przyjmuje i odpowiada na nią. Na pewno słyszał tą modlitwę swojego Syna Jezusa. Chociaż nie była wysłuchana ta modlitwa, chociaż spełniła się Boża wola, która była inna niż wola Jezusa w ciele, jednak ta modlitwa miała dla Jezusa niesamowite znaczenie. W ogóle dla całego świata, ponieważ w tej modlitwie został posilony, aby właśnie wykonać tą trudną Bożą wolę. Apostoł Paweł we dnie i w nocy modlił się. I tak chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie odpowiedzieli na to pytanie, co jest modlitwa w twoim życiu? Jest to przywilej? Obowiązek? Jest to wisada, jest to ukol. Dla Pawła to było i jedno, i drugie. Uświadamiał sobie, jaki klucz ma w swoich rękach, ale nie zaniedbywał tej modlitwy. I dzieli się z drugimi ludźmi o tej swojej modlitwie, tak jak dzieli się z doświadczeniami radosnymi i smutnymi ze swojego życia. Oby to mogło być naszym świadectwem naszego życia, że za proste sprawy. Tak sobie wspominam kiedyś jeszcze, kiedy miałem okazję odwiedzać takiego pewnego brata. Byłem na szkoleniu cały tydzień z domu precz i po południowych wolnych chwilach kilka razy go odwiedziłem. Siedzieliśmy w obywaku, rozmawialiśmy, a wspomnieliśmy jakąś rzecz, a on za chwilę mówi, pomódlmy się za tego człowieka. Później znowu o czymś innym mówili, a on mówi, dajmy chwałę Panu za to, że tak się stało. A właściwie te odwiedziny były taką naturalną rzeczą, żeśmy coś jedli, żeśmy coś mówili, ale żeśmy też modlili się, rozmawialiśmy z Bogiem. Bóg był obecny na tych odwiedzinach, a wtedy bardzo mnie to pobudziło, dlatego że widziałem, że to jest takie naturalne, że ta modlitwa to nie jest tylko coś, co mamy rano, wieczór, ale że to było taką nieoddzielną częścią całego dnia. Można też zauważyć, że apostołowie nie odbierali pasywnie to życie, jakie było. Nie zgadzali się, że tak jak jest, tak musi być. Ale oni sobie uświadamiali, że swoimi modlitwami, swoim postojem w tym duchowym świecie otwierają drzwi do tego, aby Boże działanie wpływało na innych ludzi, aby inni ludzie byli przygotowani do tego, żeby przyjąć Ewangelię. Gdyby tak nie było, to apostoł Paweł by się nie modlił dniem i nocą. Ale on wiedział, że Jezus zaprosił apostołów, aby mieli wspólny dział, aby przewzięli właściwie ten odkaz Jezusa i nieśli go dalej, nie tylko tak mechanicznie, ale nieśli go dalej właśnie w autorytecie tych, którzy sprzeciwiali się temu złemu duchowemu światu. I to jest nasz przywilej, bracia i siostry. To jest nasz przywilej, kiedy możemy być souczasni, możemy być częścią tego, kiedy rzeczy będą się mienić, dlatego że nasza modlitwa, nasz modlitewny postój, który nie będzie się mienił ani w dzień, ani w noc, on będzie otwierał pewne drzwi, które ten zły chce zamknąć, aby Ewangelia nie szerzyła się dalej. Właśnie ten list jest dowodem tego, że tak jest, a wiele innych wypadków w Bożym Słowie tak samo nam podpowiada tą rzecz. Cały ten list do Tesaloniczan zaczyna właśnie taką wzmianką o modlitwie już w drugim wierszu pierwszego rozdziału. Apostoł Paweł pisze, zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich i ciągle pamiętamy o was w naszych modlitwach. Zawsze, ciągle, to innymi słowami jest dniem i nocą. Zawsze to jest 24 godziny dziennie. Były tam dziękczynienia, ale dzisiaj czytamy w tym 10 wierszu 3 rozdziału, że były tam i modlitwy wstawiennicze. Wstawiennicze modlitwy, gorliwe prośby o to, aby móc z nimi się spotkać i aby była dopełniona ich wiara tym, co jeszcze im brakowało. Trochę już o tym zeszłym razem wspominałem, ale wrócę znowu do tego w tym 10 wierszu, kiedy tak gorliwie apostoł Paweł modli się, aby ujrzeć ich twarze, aby zobaczyć. Aby to nie było komunikacja na odległość, ale tak jak mówią Anglikanie, face to face, twarzą w twarz. To się nie da niczym zastąpić. Po kilku takich nieudanych próbach, kiedy chciałem mailową komunikacją, mailowym właśnie listami załatwić jakąś trudniejszą sprawę, powiedziałem sobie, nigdy już tego więcej nie będę robił. Dlatego, że doszło do jeszcze większego nieporozumienia właśnie przez te listy, które miały wytłumaczyć, które miały naprawić jakąś rzecz. Dlaczego? Dlatego, że przy rozmowie z twarzy do twarzy, szczególnie przy jakiejś trudniejszej sprawie, bardzo ważną rolę gra mowa naszego ciała. Nasza mimika, nasze gesty, nasze oczy, spojrzenie. A tego na odległość nie widzimy, kiedy czytamy list. I właśnie może w tej dobrej mierze dojść do nieporozumienia z jednej albo później z drugiej strony. Chyba dlatego bardzo zależało Pawłowi i tak bardzo się modlił o to, aby móc być blisko z nimi, aby właśnie te ważne rzeczy, które chciał im wytłumaczyć, aby mógł właśnie powiedzieć im tak bezpośrednio, ale dlatego, że były przeszkody, które nie wiadomo kiedy mogły skończyć, więc wreszcie siada i pisze list. Popatrzyłem się też i na tą odwrotną stronę tej prośby apostoła Pawła. Znegowałem sobie to pragnienie i postawiłem sobie pytanie, kiedy wolimy nie widzieć się z drugimi ludźmi? Kiedy to przechodzimy na drugą stronę, aby nie musieć się spotkać? Kiedy to zaczniemy bardzo pilnie obserwować przyrodę, aby nie zauważyć, że koło nas przechodzi jakiś człowiek, którego znamy? Wtedy, kiedy nie mamy dobrych relacji albo nie mamy żadnych relacji. Lepiej nie zawadzić, łatwiejsze to jest, niż patrzeć twarzą w twarz z takim człowiekiem. Kiedy są naruszone relacje, nie jest nam dobrze i lepiej nam jest, kiedy się nie spotkamy. Ten czas, w którym żyjemy, wszystkich oddzielił nas od siebie na czyśmy chcieli, czyśmy nie chcieli. Dzisiaj możemy powoli wracać, ale uświadamiam sobie, że możemy się jeszcze teraz za tą maseczką skrywać, kiedy nie chcemy. Kiedy nie chcemy, kiedy nas to nie ciągnie, kiedy nie mamy te najlepsze relacje. Nie musimy przyznać tego, ale możemy to skryć za tym, że oczywiście teraz w ogóle nie myślę na wszystkich tych, którzy mają podłamane zdrowie i potrzebują się chronić ze względu na zdrowie. Myślę teraz na nas zdrowych, na nas młodszych albo jeszcze młodszych, na tych, którzy właściwie umią korzystać z sieci socjalnych i umią komunikować na odległość. I coraz szybciej się tego uczą, ale potem, kiedy wreszcie przyjdzie okazja, aby spotkać się twarzą w twarz, nagle nie umią komunikować ze sobą. Umią komunikować hasłami, skrótami. Ale wykrada się coś, co jest tak bardzo potrzebne do życia. Umieni komunikować razem. Aby nie ranić, aby obogacić, aby mogły się przejawiać emocje, mogły się przejawiać i te rzeczy, które łączą ludzi. Dlatego apostoł Paweł modlił się i bardzo usiłował o to, żeby spotkać się. Jeżeli nie umiemy razem komunikować, to dużo rzeczy tracimy. Tracimy też i tą naszą wspólną modlitwę. Zauważyliście? W czasie, kiedy możemy się modlić, kiedy mamy poświęcone na to kilka minut albo 10 minut, jest więcej pauzy niż modlitwy. Coś tracimy. Pozostawimy to tak, bo życie nam mówi, że po prostu wchodzimy do takich czasów. Albo zrobimy coś, co powiemy sobie, musi się to zmienić. Dlatego, że jeżeli będzie się tracić potrzeba komunikacji, jeżeli będzie się tracić potrzeba wspólnych modlitw, kiedy to buduje jeden drugiego, budujemy jeden drugiego modlitwą, kiedy amen, potęguje się ta nasza prośba. I chciałbym was dzisiaj zaprosić, abyśmy wzięli tą modlitwę apostoła Pawła jako taką nową wyzwę dla naszego zboru. Jest to modlitwa bardzo krótka. Modlitwa, która zapisana jest w 11 wierszu. Jest to jedno zdanie, ale zdanie, które jest bardzo głębokie. Niech Pan Jezus sam utoruje moją drogę do was, do ciebie. Niech Pan Jezus sam utoruje drogę do mojego bliźniego. Do tego, z kim mam jakąś przeszkodę po prostu mieć bliską relację. W czeskim, keż sam Pan Ježiš urovna moji cestu k vám, k tobie. Keż Pan Ježiš sam urovna tą skomplikowaną drogę, gdzie nie mogłem, nie wiem jak podejść do mojego bliźniego. To może być między ojcem i synem. To może być między bratem i bratem. Czy już pokrewnym, albo bratem w Chrystusie. Paweł nie miał złe nastawienie do tych ludzi. Jedyne te przeszkody, które mu broniły być z nimi, były te zewnętrzne przeszkody. My dzięki Bogu przekonaliśmy te zewnętrzne przeszkody, ale możemy mieć te wewnętrzne przeszkody, które są bardzo ważne, aby były usunięte. Aby nie było takich rzeczy, które by nam właściwie tak nas ciągły do tego, aby się nie spotkać. Może to ani nie umiemy argumentować, jako co jest między nami. Nie umiemy powiedzieć, co to właściwie jest, a jednak coś jest. Duch Święty tu jest na tej ziemi po to, aby nam odkrywał, przypominał, objawiał, aby nas pouczył, dlatego że On jest ten pedagog. Ta modlitwa, oby Pan Jezus sam utorował drogę do mojego brata, do mojej siostry, jest zaproszeniem Ducha Świętego, aby pracował z moją myślą, aby pracował z moim sercem, aby uporządkował rzeczy tak, abyśmy umieli pomianować, co stało się, że jest jakieś napięcie pomiędzy ludźmi, co stało się, że nie tęsknię spotkać się z drugimi i mogę to złożyć pod krzyżem, aby tego nie było, aby to było zruszone w tym duchowym świecie i te złe duchy, aby już nie miały argumentu właśnie trzymać i pogarszać sytuację. Na początku myśmy w tym pierwszym rozdziale czytali, że apostoł Paweł mówi o tym zborze, jesteście umiłowani samym Bogiem, jesteście wybrani, staliście się wzorem dla Macedończyków, dla innych wierzących ludzi, że bardzo nam ułatwiliście pracę, dlatego że myśmy nie musieli tyle z nimi rozmawiać, ponieważ oni widząc was jako przykład szli za Jezusem. Ale apostoł Paweł tam dalej modli się o to, aby ich miłość się jeszcze więcej powiększała. Modli się o to, aby ta wiara była czymś dopełniona. Nie można żyć tylko z entuzjazmu, z takiego tego pierwotnego. Przez pewien czas tak, ale potem może się właśnie stać, że się załamie ta nasza wiara. I apostoł Paweł przedchodzi właśnie tą sytuację i modli się, aby ich wiara była dopełniona tym, czego jeszcze nie mieli. Przed tygodniem Ladia Kuklisz tutaj wspominał o tej Bożej zbroi, do której mamy być ubrani, ale też wspominał i z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, takie zachęcenie. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie pobożnością. Dopełnijcie tą swoją wiarę. Dlatego, że jeżeli niechacie ją taką ogołoconą, jeżeli pozostaniecie w tym swoim duchowym rozwoju tylko na tym, żeście się nawrócili, żeście przyjęli Jezusa do swojego życia, to Piotr mówi, pod koniec może przyjść taka sytuacja, że przestaniecie wierzyć, że wasze grzechy są odpuszczone. Tam to jest napisane. Zapomnijcie na to, że wasze grzechy są odpuszczone. Zeszłą niedzielę czytałem tą modlitwę Pana Jezusa, kiedy mówi do Piotra, Szymonie, Szymonie, szatan wyprosił ciebie, aby cię przesiać. Ale ja modliłem się o twoją wiarę, aby nie została złamana. Zadaniem apostoła Pawła było wytłumaczyć wierzącym w Tesalonice, jak to będzie z umarłymi, jak to będzie s czasami ostatecznymi. A současně z tym wytłumaczeniem, właściwie tak trochę jeszcze przedtem, modli się, ta modlitwa brzmi: niech Pan was napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. Paweł modli się o to, aby byli pełni takiej miłości, jaką żywi do nich Paweł ze swoimi współpracownikami. Nie wiem, czy żyliście kiedyś w takiej bliskiej relacji z jakimś człowiekiem, o którym nie byliście przekonani, czy was jeszcze kocha albo nie. I trapiliście się z tym. Kocha mnie jeszcze albo już nie? Apostoł Paweł upewnia tych Tesaloniczan: my was kochamy. My was bardzo kochamy i modlę się o to, aby ta miłość była nie tylko między mną a wami, ale między wami, aby powiększała się ta miłość. Dlatego, że kiedy jest miłość, jest dobra atmosfera. Kiedy jest miłość, są bliskie relacje. Jest dostateczna siła do tego, aby odpuścić jeden drugiemu, a błogosławić jeden drugiego. Ale kiedy ta miłość się wytraca, to nagle pojawiają się komplikacje, które jakoś z trudem przekonamy. Pojawiają się te negatywne rzeczy, z którymi zaczynamy się trapić i nie wiemy, jak to uporządkować. Jedna piosenka mówi, że miłość czynem jest. Miłość jest bardzo praktyczna, a oby była nakaźliwa i między nami. Ponieważ myślę, że ta miłująca matka, która dzieli się ze swoją miłością, ze swoimi dziećmi, wytwarza właśnie środowisko, gdzie i te dzieci rozumieją, co to jest miłość. Nie są takie te wyschnięte dzieci, które nikt nie objął. Te dzieci niespokojne, niezadowolone, ale są to te dzieci, które w tym środowisku mogą się zdrowo rozwijać. Aby znowu potem, kiedy urodzi im się dziecko, aby dać mu miłość. Mój przyjaciel, który nawrócił się w swoich 40 latach, wyrastał w domu dziecka, powiedział: kiedy mi się urodził mój syn, ja nie wiedziałem, co z nim mam zrobić. Położyłem się na ziemię, wziąłem go, wydźwignąłem go nad siebie, nad głowę i patrzyłem na niego i nie wiedziałem, co więcej mam zrobić dla tego mojego dziecka. Nie przyszło mu na myśl, że to dziecko by najchętniej było, gdyby go przytulił do siebie. Że to dziecko nie potrzebowało widzieć z perspektywy ptaka swojego ojca, ale potrzebowało to objęcie. Ale on tego nie miał. Nigdy go nikt nie objął. Ani ojciec, ani matka. Dopiero później widział, co wszystko nie dał swoim dzieciom, kiedy mógł poznać Boga jako swojego ojca. Ciekawe jest, w jaki sposób Jezus kończy tą swoją arcykapłańską modlitwę, tą, z którą właściwie tak żegna się tutaj z tą ziemią i prosi swojego ojca o te rzeczy, które by chciał, aby pozostały w życiu tych apostołów, tych uczni, z którymi żył przez 3,5 lata. I właśnie Jan 17, 26 wiersz brzmi tak: i objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Jeszcze raz to przeczytam: i objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była. Imię złączone z miłością. Miłość pochodzi od Boga. Bóg jest zdrojem miłości. Nie ma innego zdroja. Ta miłość przychodzi tutaj na tą ziemię, przychodzi na nas, grzeszników, przychodzi w imieniu Bożym i chce, aby ta miłość przebywała w nas. A będzie przebywać w nas wtedy, kiedy będzie miał mieszkanie, będzie miał miejsce w nas Jezus Chrystus. Ponieważ Nie możemy mieć Jezusa, a nie mieć miłości. To by była ta schizofrenia, która nie jest możliwa. Obecność Jezusa. Kiedy traci się miłość, to Jezus tak samo gdzieś oddala się od naszego wnętrza, od naszej myśli. Jest to niebezpieczna sytuacja. Jezus zawsze więcej interesował się tym, jaką mamy z Nim relację, niż tym, co zrobiliśmy dla Kościoła, dla Boga. Jemu zawsze więcej zależało na wstachu, niż na aktywności. Nie mówię, że aktywność nie ma żadnego znaczenia, ale znamy przecież tę rozmowę z tymi, którzy mówili: Panie, przecież w Twoim imieniu tyle rzeczy zrobiliśmy dobrych. A oni usłyszą: nie znam was. Nie macie relacji. Nie mieliście relacji ze mną. Jest niebezpieczne czekać na to, że tak mieliby to ci drudzy zacząć. Mieliby mi dać znać, że mnie szanują, że mają do mnie dobrą relację, że chcieliby, aby była lepsza. Każdy musimy zacząć od siebie. Każdy możemy zacząć modlić się, tak jak modlił się apostoł Paweł. Panie Jezu, przygotuj drogę do moich braci, do mojej siostry, do moich bliskich, do mojego ojca, do mojej mamy. Przygotuj tą drogę. Duchu Święty, Ty bądź ten, który będziesz przygotowywał taką chwilę, aby mogliśmy się objąć, abyśmy mogli przeżyć coś z tej pierwszej miłości. Dlatego, że jedynym sposobem, jak możemy udowodnić tego, że jest żywy Bóg na tym świecie, to jest to, że miłość wzajemną mieć będziemy. Miłość wzajemną mieć będziemy. Nie będziemy mieli obmówiska, krytyka, ale miłość wzajemną, która buduje, która jest życiodajna. Zapamiętajmy tą modlitwę. Panie Jezu, Ty sam toruj drogę do mojego brata, do mojej siostry. Ty sam toruj drogę do tych, urównaj tą cestę, która może z powodu czegoś, ani nie wiem czego, została skomplikowana. Jeżeli ta modlitwa zostanie w naszym sercu, nie jest możliwe, aby się nic nie zmieniło. Ta modlitwa będzie budzić coś w tobie, może w kimś innym. Będzie przede wszystkim budzić to, że damy prostor, aby Duch Święty zaczął działać w naszym życiu i przyniesie to owoce. Wierzę temu. Niech Pan pobłogosławi. Niech Pan pobłogosławi dzisiaj nasze modlitwy. Tak myślałem, Ty prowadzisz, ale tak podpowiem, że moglibyśmy się modlić, powiedzmy, w dwójkach, tak jak siedzimy, aby nikt nie został milczeć, aby nikomu nie schnęły dzisiaj kości, ale każdy mógł zawołać do Pana: Panie, potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy, aby nasze serca były zapalone więcej miłością. Miłością do Ciebie i do drugich. Amen.